Witam Was bardzo serdecznie w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Otworzymy nasze Biblię na Dziejach Apostolskich, 14 rozdział. Będę czytał od 8 do 20 wiersza. Dzieje Apostolskie, 14 rozdział. Będę czytał od 8 do 20 wiersza. A był w Listrze pewien człowiek, chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, odezwał się donośnym głosem: stań prosto na nogach swoich. I zerwał się i chodził. A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po ligońsku: bogowie w ludzkiej postaci stąpili do nas i nazwali Barnabem Zeusem, Pawła zaś Hermesem, ponieważ on był głównym owcą. A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiary. Gdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc i wołając: ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy. Zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Za czasów minionych pokoleń pozwalał on wszystkim poganom chodzić własnymi drogami. Jednakże nie omieszkał dawać o sobie świadectwa przez dobrodziejstwa, dając wam z nieba deszcz i czasy urodzajne, napełniając pokarmem i radością serca wasze. A to mówiąc, z trudem powstrzymali lud od złożenia im ofiary. Tymczasem nadeszli z Antiochii i z Ikonium Żydzi i namówiwszy tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że umarł. Kiedy go jednak uczniowie odstąpili, wstał i wszedł do miasta, nazajutrz zaś odszedł z Barnabą do Derby. Panie Boże, to jest Twoje słowo. I Ciebie prosimy, Ojcze Wszechmogący, przez Pana Jezusa Chrystusa, ożyw to słowo na naszych umysłach i sercach, aby było przyjęte z pożytkiem dla nas, dla budowania wiary naszej. A Ty objęli mi się cześć i chwała. Amen. Trzeba powiedzieć, że jest to niezwykle barwna i żywa historia. Jak sobie właściwie myślę, że to jest gotowy scenariusz na dobry film. Może nawet i już taki film istnieje na ten temat. Kiedy się czyta Dzieje Apostolskie, jak apostołowie szli i głosili dobrą nowinę, to musimy stwierdzić, że nie mieli prawa narzekać na brak wrażeń. Nie mieli prawa się nudzić. Głosili dobrą nowinę i spotykali się z taką podwójną reakcją. Pierwsza to była taka żywa, pozytywna reakcja na Ewangelię. Ludzie pokutowali i przyjmowali zbawienie w Jezusie Chrystusie. Apostołowie szli dalej, a za nimi zostawały zbory. Czyli zgromadzenia ludzi wierzących, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Ale była też i druga reakcja. Taki zdecydowany sprzeciw. Nieprzejednana złość. I z tym musieli apostołowie się zmagać. I kiedy to groziło nawet ich życiu. Teraz są w Listrze. Ale skąd przyszli? I dlaczego? Popatrzmy na pierwszy wiersz tego 14 rozdziału. Byli wcześniej w Ikonii. Wszystkie te miasta, o których tu jest mowa, to geograficznie one są na terenie dzisiejszej Turcji. Może nie wszystkie, ale te Listra, Ikonium, Derby. Wcześniej jeszcze też pewne miasta są wymienione. Antiochia Pizdyjska. A więc byli w Ikonium. I tam głosili Ewangelię. Wykorzystywali moment, że w sabat Żydzi zgromadzali się w swoich synagogach, wchodzili. O dziwo byli zapraszani, byli proszeni, żeby, jak było w 13 rozdziale, jest powiedziane, nie chcemy już wracać tak daleko. Kiedy im powiedziano, bracia, jeżeli macie coś do powiedzenia ku zbudowaniu, mówcie. No i mówili. Jest w tym pierwszym wierszu 14 rozdziału, że na ich zwiastowanie uwierzyło wielkie mnóstwo Żydów i Greków. Mnóstwo to już jest dużo, a tu jest podkreślone, że to jest wielkie mnóstwo, czyli bardzo dużo Żydów i Greków uwierzyło. I to była ta dobra strona, z czym się spotykali. Ta dobra reakcja. To ich cieszyło, to ich radowało. Ale była też i zła strona. Drugi wiersz. Lecz Żydzi, którzy nie uwierzyli, podjudzili i rozjątrzyli pogan przeciwko braciom. Nie wszyscy uwierzyli. Tu jest podkreślone, że pewni Żydzi nie uwierzyli. Gdybyśmy to studiowali wcześniej, to byśmy zauważyli, że ci pewni Żydzi, którzy nie uwierzyli, to przede wszystkim byli przywódcy lokalnych społeczności żydowskich, którzy kierowali synagogami. Tacy starsi zboru, byśmy powiedzieli, tego żydowskiego, zakonowego. Czym się kierował? Co nimi kierowało, że się sprzeciwiali? Pawłowi, Barnabie, generalnie Ewangelii. Popatrzmy na tą samą szpaltę, która jest przed nami, ale to jest 13 rozdział, 45 wiersz u góry. Tam czytamy takie słowa. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Nie mogli się pogodzić z tym, że oto przyszło dwóch kaznodziejów, jakichś wędrownych, głoszą jakąś według nich dziwną naukę i tłumy ich słuchają. A kiedy oni zwiastują, to ledwo synagoga się wypełnia, a może niekiedy świeci pustka. Zazdrość to wzbudziło w nich. Nawet to im zablokowało umysł. Już się nie zastanawiali, co oni mówią, co ci apostołowie głoszą. Ale ten widok ludzi słuchających apostoła Pawła spowodował, że się postanowili temu sprzeciwić. Smutne. I sprzeciwiali się. Zgoła aż do śmierci. Do śmierci tych, którym się sprzeciwiali. Apostołowie głosili wytrwale. I ten trzeci wiersz 14 rozdziału mówi, że przebywali tam przez dłuższy czas. Zwróćcie uwagę, mieli ufność ku Panu, a Pan słowo swej łaski potwierdzał znakami i cudami, których dokonywał przez ich ręce. Chcę to zaakcentować, że te znaki i cuda działy się za sprawą Pana, a były po to, żeby słowo łaski, Jego łaski, słowo łaski Pana było potwierdzone. To jednak doprowadziło do podziału w tym wypadku mieszkańców Ikonium. Jedni byli za Żydami, inni zaś za apostołami. Jednak ci, którzy byli przeciwko apostołom, stali po stronie Żydów. Zorganizowali spisek przeciwko apostołom, tak żeby trzeba uciekać. I w ten sposób właśnie opuścili Ikonium i znaleźli się w Listrze. Ratowali swoje życie. Groziła im śmierć. Przyszli do Listry, Derbe, okolic. Jest powiedziane, i tam zwiastowali dobrą nowinę. To był ich główny cel. Właściwie to był jedyny cel zgoła, kiedy wchodzili na obcy, nowy teren, aby głosić Chrystusa, aby głosić dobrą nowinę. No i tu w Listrze spotkali się z taką ciekawą sytuacją. Oto przysłuchiwał się tym ludziom pewien człowiek, kaleka, nie chodził od urodzenia. Ciężki przypadek. Od urodzenia nie chodził. Możemy sobie wyobrazić, jak te nogi wyglądały. Był chory na bezwład nóg, zupełnie bezwładny nogi. Ten człowiek przysłuchuje się Pawłowi. W pewnej chwili Paweł na niego zwraca uwagę. Jest powiedziane, że kiedy Paweł utkwił w nim wzrok, to spostrzegł, że ten człowiek, ten kaleka ma dość wiary, aby być uzdrowiony. Nie wiem, jak to Paweł zauważył. Ale słowo może zaświadcza, że Paweł to zauważył. Że w tym człowieku jest dość wiary, aby być uzdrowiony. I zwraca się do tego człowieka. Mówi donośnym głosem, czyli głośno mówi. Stań prosto na nogach swoich. Skutek niesamowity. Ten człowiek zerwał się i chodził. Pierwszy raz w życiu użył nóg. Zerwał się. Nie, że tam zaczął próbować. Całkowite uzdrowienie, cud na oczach ludzi. Chcę wrócić trochę jeszcze raz do tego 10 wiersza. Chcę zwrócić uwagę naszą na ten zwrot, że ten człowiek, ten przysłuchujący, miał dość wiary, aby być uzdrowiony. Zwróćcie uwagę, że tu nie jest powiedziane, że on miał dość wiary, aby być zbawiony. Ale miał dość wiary, aby być uzdrowiony. I w czym chcę się trochę zatrzymać. Biblia nas uczy, że są różne rodzaje wiary. My najczęściej, kiedy mówimy o wierze, mam na myśli kręgi ewangelikalnych chrześcijan, to mamy na myśli tą zbawczą wiarę.
przez Ewangelię Jezusa Chrystusa. Ale Biblia nas uczy, że są różne rodzaje wiary. Nie tylko ta zbawcza. Biblia nas uczy, że jest wiara intelektualna. Że jest wiara tymczasowa albo chwilowa. Biblia nas uczy, że istnieje coś takiego jak wiara cudotwórcza. I Biblia nas uczy właśnie, że istnieje wiara zbawcza. Po kolei chciałbym omówić, uzasadnić biblijnie każde z tych rodzajów wiary. Wiara intelektualna to jest wiara, która pozwala człowiekowi wyznawać pewne wartości religijne, których nabył poprzez środowisko, poprzez urodzenie, poprzez tradycję, a później pogłębiona jest poprzez edukację religijną. Człowiek nabywa wiarę intelektualną. Wiara intelektualna nie zmienia życia. Co najwyżej pozwala prowadzić takie intelektualne dyskusje. Chciałbym się podzielić takim przykładem, takim świadectwem. Kiedyś zaprosiliśmy na naszą grupę domową pewne małżeństwo. Wiedząc, że nie znają Ewangelii, zwiastowaliśmy im Ewangelię. Na koniec ten człowiek powiedział: ja tu niczego nowego nie słyszałem. Ja to wszystko znam. On przeszedł w swoim życiu pewną edukację, urodził się w pewnym środowisku, wyrósł w pewnej tradycji, którą nazywamy w naszych kręgach chrześcijańską. Nabył pewną wiedzę i to było w jego intelekcie. To nie poruszyło jego serca, jego woli. I kiedy słyszał Ewangelię, to on powiedział: ja to wszystko znam, wy nie mówicie mi niczego nowego. I taki odszedł. To było kilka lat temu. W zeszłym roku ten człowiek umarł z taką wiarą. Inny przypadek. Na takiej małej grupce domowej kilku ludzi się spotykało i spotyka. Przed paru laty zaprosiliśmy pewnego człowieka. Nie chciał się dać zaprosić, ale w końcu udało się. Przyszedł i usłyszał Ewangelię. Zareagował bardzo żywo. Upamiętał się. Przyjął Chrystusa. 9 lat minęło od tego czasu, jest bardzo gorliwym uczestnikiem i regularnym uczestnikiem tej małej grupki domowej. I powiedział coś ciekawego niedawno. Powiedział tak: wiecie, kiedy ja tu po raz pierwszy przyszedłem, to nie wszystko, co tu usłyszałem, było dla mnie nowością. Ale po raz pierwszy to do mnie dotarło. To do mnie przemówiło. Wiecie, to jest właśnie taki przykład przejścia z wiary intelektualnej do wiary zbawczej. Ludzie wokół nas posiadają wiarę intelektualną. I może być tak, że ty mu mówisz Ewangelię, a on ci powie: niczego nowego mi nie mówisz, ja to wszystko znam. Biblia daje przykłady wiary intelektualnej.
Kiedy popatrzymy do Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, Pan Jezus w 26 wierszu mówi takie słowa: a każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje ich, przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku.
To jest taki przykład intelektualnej wiary. Przychodzili, słuchali, nawet zapamiętywali, odchodzili, ale to nie miało wpływu na ich życie. Nie wykonywali. Pan Jezus powiedział, taki człowiek przyrównany jest do męża głupiego. Jest taki piękny przykład wiary intelektualnej w dziejach apostolskich.
Kiedy popatrzymy do dziejów apostolskich na 26 rozdział,
to tam jest opisane w tym rozdziale, jak Paweł broni się przed oskarżeniami i ma przed sobą żydowskiego króla Agrypę. Wiedząc, kogo ma przed sobą, że ten człowiek wyrósł w żydowskiej tradycji, to znaczy od dziecka na zakonie, na Mojżeszu, na psalmach, na prorokach, wiedząc, kogo ma przed sobą, mówi do niego w 27 wierszu 26 rozdziału: czy wierzysz królu Agrypo prorokom? I sam odpowiada za niego: wiem, że wierzysz. Apostoł Paweł miał świadomość, że on, ten człowiek przed nim, on ma wiarę intelektualną. Mówi: czy wierzysz? Ja wiem, że wierzysz. Zwróćcie uwagę na odpowiedź tego człowieka, Agrypy. 28 wiersz. A na to Agrypa do Pawła: niedługo, a przekonasz mnie, bym został chrześcijaninem. Wiem, że wierzysz. On nie zaprzeczył. Ale mówi, jak tam będę cię dłużej słuchał, to zostanę chrześcijaninem. Nie był chrześcijaninem. Wierzył. Posiadał intelektualną wiarę. Taki bardzo dobitny przykład intelektualnej wiary znajdujemy u Jakuba, kiedy Jakub mówi: ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Wielu jest takich, co tak mówią. Ja wierzę, że jest Bóg jeden. Ja wiem. Ja wierzę w Boga. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden? Dobrze czynisz. Demony również wierzą i drżą. Widzicie, to jest przykład wiary intelektualnej. Biblia mówi, że jest również wiara tymczasowa albo chwilowa. Pan Jezus wspomniał o takiej wierze.
Kiedy popatrzymy do Ewangelii Łukasza, do 8 rozdziału, tam przeczytam 13 wiersz.
Pan Jezus tłumaczy
znaczenie podobieństw, jakie powiedział wcześniej, i mówi takie słowa: a tymi na opoce są ci, którzy gdy usłyszą, z radością przyjmują słowo, ale korzenia nie mają, do czasu wierzą, a w chwili pokusy odstępują.
To jest przykład wiary tymczasowej, chwilowej. Jest to bardzo niebezpieczny stan, posiadając taką wiarę. Jest to bardzo zwodnicza wiara. Gdyż to jest wiara, która w normalnych warunkach i wprost idealnie naśladuje wiarę zbawczą. I zgoła jej odróżnić nie można od wiary zbawczej.
Dopiero doświadczenia, dopiero pokusy ujawniają,
że tak faktycznie był poruszony tylko umysł i uczucia, ale nigdy za tym nie szła wola. Zewnętrznie to się objawiało jak zbawcza wiara, ale to była wiara tymczasowa. Przyszły pokusy, przeciwności, doświadczenia, i człowiek odstępuje. W tym świadectwie, cośmy tu dzisiaj czytali, cośmy tu dziś słyszeli, co wypowiadała ta młoda Amerykanka, to był ten moment próby wiary. Ta dziewczyna musiała podjąć decyzję w tak młodym wieku. Ona miała poruszony intelekt, miała poruszone serce, ale przyszło doświadczenie i była pokusa porzucić to i musiała podjąć decyzję. W oparciu o wolę podjęła decyzję i mówi, dziś tu stoję. Przeszła przez próbę. Dlatego wiara intelektualna jest bardzo, wiara tymczasowa, chwilowa, jest bardzo zwodniczą wiarą. Bardzo niebezpieczny stan. I inny przykład wiary, wiara cudotwórcza. Wiara cudotwórcza to jest wiara, dzięki której można dokonywać cudów. Wiara cudotwórcza również może być niebezpiecznym stanem, gdyż wierze cudotwórczej niekoniecznie musi towarzyszyć zbawienie. Te niebezpieczeństwa, jakie tkwią w wierze cudotwórczej, to są, chcę wymienić dwa. Pierwsze, że człowiek posiadający taką wiarę, w oparciu o którą można dokonać cudu, że człowiek posiadający taką wiarę może wcale zbawienia nie pragnąć, a tylko pragnąć tego cudu, na przykład, żeby być zdrowym. I na tym poprzestaje. To jest pierwsze niebezpieczeństwo, jakie wynika z wiary cudotwórczej. A drugie niebezpieczeństwo jest takie, że w oparciu o tą wiarę dokonywany cud, obserwowany przez ludzi z boku, może spowodować, że ci ludzie dojdą do błędnych przekonań. Do błędnych wniosków. I to właśnie tu się wydarzyło. Właśnie tu jest taki przykład wiary cudotwórczej. Apostoł Paweł rozpozna w tym człowieku, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony. A z apostołem Pawłem był Pan. I apostoł Paweł wiedział, że Pan chce potwierdzać słowo znakami i cudami. Wykorzystał ten moment nie po to, żeby wzbudzić sensację, ale po to, gdzie w 15 wierszu w tym środku jest powiedziane, żeby z mocą zwiastować Ewangelię, żeby ci ludzie byli potrząśnięci. Podobną sytuację wykorzystał Piotr w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale, kiedy zgoła identyczną sytuację wykorzystał, uzdrawiając również kalekę od urodzenia, po to, aby później powiedzieć Ewangelię. Ale ci ludzie tu, wracam do myślą teraz, do tego przesłania dzisiejszego, obserwując z boku, doszli do błędnych wniosków w oparciu o wiarę cudotwórczą. Przykłady wiary cudotwórczej również znajdujemy w Ewangeliach Jezusa.
Kiedy popatrzymy Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, tam jest opisana historia uzdrowienia dwóch ślepych. Od 27 wiersza. A gdy Jezus odchodził stamtąd i szli za Nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc, zmiłuj się nad nami, Synu Dawida. A gdy wszedł do domu, przyszli do Niego ci ślepi i rzekł im Jezus, czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli Mu, tak jest, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc, według wiary waszej niech się wam stanie.
I otworzyły się im oczy. Nic więcej na tym etapie. Tak, taka relacja jest z Ewangelią. Czyli widzicie, i w innych miejscach jeszcze taką wiarę byśmy również zaobserwowali. Kiedy człowiekowi chodziło o jakąś korzyść, najczęściej o zdrowie. Ale ludzie obserwując z boku, w tym przypadku doszli do błędnych wniosków. Kiedy zobaczyli, co się wydarzyło, znali tego człowieka, który był chory na bezwładnego od urodzenia. I widzieli tych ludzi, którzy dokonali tego cudu. Okrzyknęli tych ludzi, bogowie w ludzkiej postaci wstąpili do nas. To był teren pogański, tam wierzono w wielobóstwo. Nie znano Boga Izraela, nie znano Boga Jahwe. Oni mieli z własnych bogów. I od razu okrzyknęli tego jednego, Barnabę, to jest Zeus, a ten drugi mówca, on jest rzecznikiem Zeusa, bo Zeus był ważniejszy. To jest Hermes. A mówili to w języku likaońskim. Apostołowie w pierwszej chwili nie zorientowali się, że takie zamieszanie. Nie rozumieli tego narzecza. Dopiero kiedy szykowano już złożenie ofiary na cześć tych bogów, którzy ich odwiedzili, zorientowali się, o co chodzi. Zdecydowanie się przeciwili. Wpadli pomiędzy tych ludzi i mówią: ludzie, co robicie? My jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak wy. Zwróćcie uwagę. Zwiastujemy wam dobrą nowinę. Zwiastujemy wam Ewangelię. Abyście się odwrócili od ciemności do światła. Abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy. To było bardzo odważne stwierdzenie. Abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego. To jest ten Bóg, który dba o was, który daje słońce, który daje deszcz, który daje wam żywność, odzienie. To jest ten Bóg, wy go nie znacie, my go głosimy. Przez dobrą nowinę, przez przyjęcie Ewangelii wy możecie mieć relację z tym Bogiem. I tu chcę powiedzieć o tym czwartym rodzaju wiary. O wierze zbawczej. Wiara zbawcza to jest wiara, która całkowicie polega na Bogu, na Stwórcy. To jest wiara, która polega na Jego Słowie, a rozpoczyna się to od przyjęcia Ewangelii, od przyjęcia dobrej nowiny, że Boży Syn Jezus Chrystus umarł za twój i za mój grzech. Że został pogrzebany. A trzeciego dnia zmartwychwstał. Umarł za grzechy nasze, a zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Nie musisz chodzić w swoich grzechach spętany mocą ciemności. Możesz być pewny swojego zbawienia. Możesz być pewny, że twoje relacje z Bogiem są właściwe. Możesz być tego pewny, kiedy przyjmiesz dobrą nowinę, kiedy uwierzysz dobrej nowinie, kiedy przyjmiesz Ewangelię. Wtedy zrodzi się w tobie ta zbawcza wiara. Zaufasz Bogu, którego poznasz. Boga Izraela, Boga Jahwe, który będzie od tej chwili przez Jezusa Chrystusa twoim Ojcem. A ty w oparciu o intelekt, o serce, o uczucia, a przede wszystkim o wolę, przyjmiesz Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A On powie ci: dzieckiem moim jesteś, za ciebie umarł. Moja krew ciebie oczyściła, a moją sprawiedliwością okryłem ciebie. Synem moim jesteś. Zrodziłem cię na nowo. Do nowego życia. To jest zbawcza wiara. Cudowna rzecz. Apostołowie o tym wiedzieli. I tylko o to im chodziło. Żeby tym poganom, żeby tym, którzy wyobrażają sobie, że mają wiarę, którzy wyobrażają sobie, że znają jakichś bogów, żeby im powiedzieć Ewangelię. Możecie być pojednani z Bogiem, możecie być usprawiedliwieni, możecie być oczyszczeni, możecie być wyrwani z ciemności i możecie być przeniesieni do Królestwa Syna Bożego, już teraz, dzisiaj. O to im chodziło i to głosili. I ludzie reagowali. A kiedy reagowali niewłaściwie, zdecydowanie się temu sprzeciwiali. Ludzie, ten cud był po to, żeby się zwrócili na to, co mówimy, a nie na to, co robimy. Zwróćcie uwagę na nasze słowa. Uwierzcie. Zaufajcie. Potem Bóg was kocha. On swojego Syna Najdroższego oddał za was, aby was pozyskać. Mnóstwo ludzi reagowało pozytywnie. Mnóstwo ludzi. To była radość. Też się dzisiaj cieszymy, kiedy głosimy Ewangelię. Ewangelię zbawienia. Kiedy głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. A ludzie reagują przez upamiętanie i przez tą zbawczą wiarę. Z trudem udało im się powstrzymać cały ten proces składania ofiar rzekomym Bogom. Ale popatrzcie się, co się dzieje dalej. Jak łatwo tych ludzi można było zmanipulować. Przed chwilą okrzyknięto Pawła i Barnabę bogami. Nawet imiona im dano. A teraz tym ludziom gotują śmierć. Dali się zmanipulować, powiedziane jest w 19 wierszu. Tymczasem nadeszli z Antiochii, z Ikonium Żydzi i namówiwszy tłum, ten tłum, który przed chwilą ich ubóstwiał, Pawła i Barnabę, to ten tłum teraz nagle zmanipulowany przez Żydów, którzy tropili apostołów, to ten tłum ukamienował Pawła. Przekonany, że Paweł zabity, zwywlekli go. Po prostu go wyrzucili jako martwego. Widzicie, taka jest fałszywa wiara, niewłaściwa wiara, że nigdy nie będziesz miał gruntu pod nogami i dasz sobą manipulować. Niekiedy nawet nie będziesz sobie z tego zdawał sprawy, że jesteś manipulowany. Kiedy oddasz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, już nie pozwolisz sobie manipulować. Jezus Chrystus nie tylko będzie dla ciebie odkupicielem, nie tylko będzie Panem, ale będzie dobrym pasterzem. Będziesz znał Jego głos i pójdziesz za Nim, a za obcym nie pójdziesz i nie dasz Mu posłuchać i nie dasz sobie manipulować. Bo będziesz miał zbawczą wiarę. Uwierzyłeś w Boga. Powierzyłeś swoje życie Bożemu Synowi. Stanąłeś w światłości. A Jezus jest twoją mądrością. Będziesz wiedział, że inni potrzebują Ewangelii i będziesz to czynił. Uczniowie, prawdopodobnie to byli ci uczniowie, którzy przed chwilą co dopiero uwierzyli. Czyli tacy świeży obstąpili Pawła. I co się okazuje? Kiedy go jednak uczniowie obstąpili, wstał i wszedł do miasta, a Nazajusz zaś odszedł z Barnabą do Derby. Drugi oczywisty cud. W tamtych czasach, dzisiaj też, ale w tamtych czasach mieli dobre rozeznanie, kiedy człowiek jest zabity przez ukamienowanie. I oni stwierdzili, że tego człowieka zabili. A ten człowiek teraz wstał a na następny dzień poszedł do innego miasta wygłosić Ewangelię. Wiecie, trzeba mieć niezwykłe przekonanie o słuszności sprawy, którą głoszę, żeby się tak zachowywać. Żeby nie machnąć ręką i powiedzieć, dosyć mam tego. Tyle cierpień, tyle znoju, tyle poniewierki, tyle zniewagi. Trzeba mieć głębokie przekonanie o słuszności sprawy, którą głoszę, aby się tak zachować. I oni takie przekonanie mieli. Wiedzieli, że głoszą najcenniejsze słowa, jakie można przekazać drugiemu człowiekowi. Słowa Ewangelii. I szli gotowi na poniewierkę, na zniewagę, na cierpienia i głosili. Dopomógłby nam Pan, żebyśmy takie przekonanie też mieli. Pokrywmy głowy. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Tyś przyszedł na ten świat, żeś zbawił ten świat, żeś życie nasze natchnął nadzieją. Dziękujemy Ci, Panie, że jeszcze jest dzisiaj ten czas sposobny, że Ewangelia Twoja może być głoszona. Daj nam, Panie, takie wewnętrzne, głębokie przekonanie, które może być tylko od Ciebie, o ważności i potrzebie Ewangelii. Bo ludzie giną. Panie, chcemy być użyteczni dla Ciebie i pomagać innym, głosząc im dobrą nowinę. I wierzymy, Panie, że będziesz z nami, że będziesz nas wspierał, bo mamy na pamięci te słowa, kiedyś powiedział, że bez Ciebie nic nie jesteśmy w stanie uczynić. Ale też pamiętamy te słowa, kiedyś powiedział, że nas nie zostawisz, nie opuścisz i będziesz z nami. Dziękujemy Ci za to, Jezu Chryste. Niech imię Twoje będzie wywyższone i błogosławione. Amen.